Sponsorem audycji Kierunek Tokio i serwisu kierunektokio.pl jest PKN Orlen. Kierunek Tokio!
Kamil Gapiński, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek naszego programu, którego dzisiaj gościem będzie Magda Piekarska-Twardochel. Witam cię bardzo serdecznie.
Witam również.
Szpadzistka, medalistka Mistrzostw Świata, medalistka Mistrzostw Europy. Boże, ja się bałem, że powiem florecistka, albo że gdzieś się pomylę. To jest dla człowieka, który chyba tak jest, nie? Że jak ktoś jest nie w branży, to pewnie nieraz słyszałaś, że uprawiasz nie to, co tak naprawdę uprawiasz.
Tak, nieraz słyszałam, natomiast ja lubię przygotowanych dziennikarzy. Uh-huh. Myślę, że to dużo czasu nie zajmuje, żeby nauczyć się imienia, nazwiska, skorelować to z twarzą i z uprawianą konkurencją.
Zdecydowanie się zgadzam, natomiast amatorzy często się mylą. Ja pamiętam, że jak uprawiałem sporo triatlonu, to ciągle mnie się pytali, triatlon, czyli na nartach biegasz i strzelasz. Ja mówię, tak, strzelam z karabinem. No akurat dzisiaj nie wziąłem, ale normalnie mam ze sobą karabin. To
jest
mniej więcej
dużo,
tak wygląda, prawda?
Tak, jest dużo pomyłek, a już na pewno jeśli ludzie widzą nas z workiem szermiarczym, to nie kojarzą tego ze szpadami ani w ogóle z floretem, szablą, czymkolwiek. Były pytania o wiosła, były pytania o piłki siatkarskie, także jest tego dużo.
Magda, ty się urodziłaś w Warszawie i w związku z tym ja chciałem zacząć naszą rozmowę od tego, czy jako licealistka albo osoba z gimnazjum, a jesteś rocznik moich sióstr, więc wiem, że to jest pierwszy rocznik gimnazjalny. Czy ty byłaś werbowana, jak ludzie zobaczyli twój wzrost, bo masz ponad 1,90 m, do drużyn siatkarskich, koszykarskich, do wioseł, do piłki ręcznej, czy biegali za tobą, wiesz, takie wianuszki WF-istów i mówili, chodź do nas, czy niekoniecznie, a może po prostu nie byłaś taka wysoka jeszcze w gimnazjum?
Dokładnie tak było. Byłam wysoka od pierwszych chwil moich narodzin, byłam największym dzieckiem na sali porodowej, 62 centymetry sobie liczyłam, także okay. Ja cały czas proporcjonalnie wraz z wiekiem rosłam również. Aha. I tak, jak najbardziej, reprezentacje szkolne, siatkówki, koszykówki, piłka ręczna, chyba wszystko, wydaje mi się, że więcej nie było.
Ale grałaś w każdej, czy odmawiałaś?
Grałam bardzo chętnie, zresztą ja też gdzieś mówiłam i nigdy nie ukrywałam, że gdyby nie szermiarka, to pewnie byłaby siatkówka. Ale los tak sprawił, że jednym z UEF-istów właśnie był trener szermierki, więc trafiłam na szermierkę, ale trochę tych dyscyplin przerobiłam.
A żałujesz trochę, bo wiesz, siatkówka w Polsce, no umówmy się, jest dużo bardziej popularna od szermierki.
Były takie momenty w mojej karierze, zwłaszcza wtedy, kiedy nie szło w szermierce, że szkoda, że na siatkówkę nie poszłam. Natomiast no, ja los zdecydował za mnie i z drugiej strony myślę, że po coś to się wszystko stało. Ja raczej takiej zasadzie hołduję i ja się cieszę, że trenuję szermierkę. No, trenuję już ponad 20 lat, więc myślę, że gdybym miała zmieniać dyscyplinę, to nastąpiłoby to dużo wcześniej.
Mhm. Ja o ten wzrost chciałem zapytać. Czy dla dziewczyny to jest atut, czy to jest problem? Czy to jest tak, że jak jesteś dorastającą nastolatką, to musisz się w jakiś sposób z tym, wiesz, użerać w ten sposób, że ktoś ci dokucza, czy nie? Czy łatwo zaakceptować to, że jesteś wyższa od przeciętnej dziewczyny?
Bardzo długo nie umiałam się z tym pogodzić. Tak naprawdę sport spowodował, że zaakceptowałam ten wzrost, ponieważ wzrost wiele mi ułatwiał. Nie chcę powiedzieć, że tylko i wyłącznie dzięki temu, że jestem wysoka, w szermierce mi się powodziło, bo nie, absolutnie nie. Natomiast niewątpliwie jest to atut, jest to zaleta i to spowodowało, że przestałam traktować ten mój wzrost jako kompleks. Natomiast do momentu, kiedy nie zaczęłam trenować, to tak naprawdę nie zaczęłam osiągać sukcesu, więc kilka lat minęło, zaczęłam trenować w wieku 12 lat. To jak najbardziej był to problem. Zresztą później już w dojrzałym życiu to też był problem, no bo trudno jest znaleźć faceta wysokiego.
No tak, a raczej taki z takim 1,70 m, no wyglądałabyś nawet trochę dziwnie mimo wszystko, nie?
To znaczy są ludzie, którym to nie przeszkadza. Wiem. Natomiast ja wolę jednak się przytulać do mojego faceta, niż żeby on przytulał się do mnie i te poszukiwania trwały długo. Zresztą były gdzieś tam też ograniczone z uwagi na liczne wyjazdy.
A ile wzrostu ma twój mąż?
Mój mąż jest niższy ode mnie. Aha. Ma 1,89 m.
No ale to
Tak, dosłownie 3 centymetry różnicy, ale był to problem bardzo długo, zresztą w ogóle zauważam, że ci wysocy faceci raczej z tymi niższymi dziewczynami. Uh-huh. Natomiast fajnie udało się i jak się udało znaleźć tego męża też, a jesteśmy już ponad 9 lat razem, to jakby kolejny aspekt tego kompleksu wzrostu minął.
Ja pytam o to dlatego, bo właśnie nieraz słyszałem, wiesz, od siatkarek, od piłkarek ręcznych, że miały z tym problem, ale też problem z czymś takim, że dziewczyny, które uprawiają takie dyscypliny, mówią, że często mają problem, żeby się poczuć kobieco, bo na przykład, wiesz, mają mocno rozbudowane górne partie mięśni od rzucania w handbalu czy od na przykład jeżdżenia, nie wiem, na nartach i potem jak trzeba założyć sukienkę, no to tak ciężko dobrać taką, która by pasowała do ich sylwetki. Myślę, że to jest jakiś problem i że no, trzeba pewien okres to wszystko przepracować, żeby do tej takiej samoakceptacji dojść?
Wiesz co, myślę, że to też jest kwestia możliwości. Jak byłam dzieckiem, to nauczyciele gdzieś rzucali hasła w stylu ubierasz się w smyku, bo gdzieś tam miałam przykrótkie ubranie, bo po prostu tych ubrań nie było. Teraz jest bardzo dużo możliwości. Ja już wiem, w jakich sklepach kupię długie spodnie, nie muszę ich szyć na miarę. Problem jest cały czas ze sportowymi ciuchami. No, w szermierce raczej nie zdarza się, żeby szyli nam dresy, raczej to są gotowe dresy, więc przyzwyczaj mam się już do tego, że mam za krótkie spodnie i zawsze to powtarzam, że jedyne spodnie, które miałam za długie, to były spodnie przed igrzyskami w Londynie, gdzie pobierano z nas miarę, a i tak miałam za długie i trzeba było je skrócić. Ale powiedzmy, że tych możliwości jest o wiele więcej. Jeśli chodzi w ogóle o dobieranie ciuchów, to ja raczej nie mam problemu, jeśli chodzi o sylwetkę, bo myślę, że jestem wysoka, ale nie jestem duża. U mnie największy problem jest z butami, bo ja mam pokaźnych rozmiarów stopy jak na kobietę i myślę, że to jest największy problem, bo to jest rozmiar 46, 47, zależy. Natomiast jeśli chodzi o sportowe buty, nie ma kompletnie problemu. Jeśli chodzi o cywilne, tak na to mówię, też nie ma problemu. Problemem są pieniądze, bo buty zamawiam z Włoch, tam znalazłam fajny sklep z super butami. Więc póki trenuję, cieszę się, że większość jest tych sportowych jednak. Natomiast na te cywilne też sobie pozwalam.
A ja pytam o to też dlatego, bo pamiętam, jak robiłem wywiad z Pawłem Zagłumnym i on opowiadał, że w jego czasach, czyli no jednak grał trochę wcześniej niż ty, niż ty byłaś na planszy, to znaczy no pewnie gdzieś tam się połączyliście, ale generalnie no jest starszy, że on, wiesz, jak gdzieś byli za granicą na Lidze Światowej, to po prostu biegał po jakimś Mediolanie czy gdzieś i wreszcie mógł znaleźć dla siebie koszulę, albo wreszcie mógł znaleźć dla siebie spodnie, bo tam to było coś normalnego, a w Polsce w tych czasach po prostu było to nie do zdobycia, jak opowiadam.
No to jest właśnie to, o czym ja powiedziałam na początku, że to jest kwestia po prostu możliwości. Kiedyś były inne, teraz są większe i myślę, że siatkarze już nie narzekają na to, żeby... Zresztą w ogóle myślę, że dla facetów łatwiej było jednak znaleźć te ubrania na wzrost czy buty na dużą stopę niż u kobiet.
Słuchaj, ten wzrost 191 centymetrów, dwa nawet, to jest atut właśnie, czy nie na planszy? Ponieważ jak na przykład chociażby można było teraz zobaczyć wasze zdjęcie z Kazania, gdzie wygrałyście Puchar Świata, no to górowałaś wzrostem nad swoimi koleżankami z drużyny. To jest tak, że dzięki temu ty masz większy zasięg ramion, nie wiem, bardziej skaczesz po tej planszy jak łania i ciężej cię trafić. Jakbyś komuś, kto, wiesz, nie interesuje się twoją dyscypliną sportu, miała tak to patologicznie wytłumaczyć.
Przede wszystkim kij ma zawsze dwa końce, więc są plusy i minusy. Plusem jest na pewno to, że niejednokrotnie nie muszę tyle napracować się co niższe zawodniczki, bo faktycznie mam duży zasięg ramion, mam długie natarcie, więc natarcie, czyli wypad, to taki bardzo duży krok i to jest z jednej strony owszem, ale z drugiej strony mam 92 ciała do obrony, mam dużą stopę do obrony, bo w szpadzie pole trafienia to jest całe ciało, dosłownie od stóp do głów i jestem też troszkę wolniejsza od niższych zawodniczek. Poza tym, jeśli już walczymy i dojdzie do tak zwanego zwarcia, no to droga, którą ja mam do pokonania, żeby się oswobodzić z tego właśnie zwarcia, a droga, którą ma niższa zawodniczka, no jest znacząco różna, więc no tak jak powiedziałam, są plusy, minusy.
A najniższa zawodniczka, z jaką walczyłaś, miała ile wzrostu? Jak to się odbywało? To znaczy, czułaś, że jest tak trochę dziwnie? Czy...
Wiesz co, nie wiem ile. No przypuszczam, że to są zawodniczki 1,56 m, 1,60 m. Zawodniczek tak wysokich jak ja jest w Polsce, są dwie. Na świecie już chyba teraz nawet nie ma. Także o tyle to jest właśnie fajne w szermierce, że nie ma modelu mistrza. Czy jesteś, czy masz 1,50 m, czy masz 2 m. Każda tak naprawdę może z nas wygrać Puchar Świata i myślę, że to jest tym wszystkim bardzo fajne.
Tak, mi się kojarzy to trochę z moją pierwszą dyscypliną sportu, czyli piłką ręczną i pamiętam, jak na przykład choćby teraz Polacy grali z Holandią i tam taki Holender biega 1,72 m na środku rozegrania i wiesz, biegał pomiędzy tymi naszymi dwumetrowcami, po prostu slalom gigant robił, pod nogami ten, nie do zatrzymania był, a jest zawodnikiem PSG, czyli jednej z najlepszych drużyn na świecie, także z tym wzrostem różnie bywa. Natomiast zostawiłbym już kwestię centymetrów i skupił się na tym, co wy zrobiłyście ostatnio, ponieważ udało się wygrać w Kazaniu Puchar Świata, udało się właściwie zniszczyć rywalki w finale. Jakbyś opowiedziała o tych zawodach i jakby komuś, kto na co dzień nie interesuje się twoim sportem, wyjaśniła, co to oznacza właściwie, że wy te zawody wygrałyście.
Wygranie tych zawodów oznacza ni mniej, ni więcej niż to, że przypieczętowałyśmy naszą kwalifikację, którą już wcześniej zdobyłyśmy. Niemniej pokazujemy, że jesteśmy cały czas mocne. Minął rok trudny, jak wszyscy wiemy. Zawodów zagranicznych w szermierce nie było, to był pierwszy turniej po ponad roku. No, dla nas wartością samo w sobie jest to, że wykonałyśmy bardzo dobrą pracę przez cały ten rok. My tak naprawdę, nie mając startów, nie jesteśmy w stanie weryfikować swoich przygotowań, nie jesteśmy w stanie sprawdzać tej swojej formy na bieżąco i tak do końca nie wiemy, czy podążamy słuszną drogą. Oczywiście, no wydaje nam się, że tak, mniej więcej się czujemy, wiemy, czy jesteśmy w formie, czy w niej nie jesteśmy. Natomiast no, turnieje zawsze to weryfikują, a my wygrałyśmy i pokazałyśmy, że jak najbardziej ta droga, którą obrałyśmy wszystkie, jest słuszna, bo wszystkie miałyśmy możliwość walczyć w tym turnieju drużynowym, bo system walk drużynowych w szermierce, w szpadzie, w ogóle w szermierce. Uh-huh. Jest taki, że są cztery zawodniczki, natomiast jedna z nich jest zawodniczką rezerwową, natomiast w każdej chwili może na mecz wejść, albo w ogóle na cały mecz, albo w trakcie meczu można tę zmianę zrobić, jest też zmiana powrotna, więc jeśli taktyczne założenie na przykład jest takie, że zawodniczka z rezerwy wchodzi na jedną walkę, to wchodzi tylko na jedną, jeśli na dwie, to może na dwie, może też na trzy, więc super taki feedback też dla nas, że mogłyśmy walczyć, mogłyśmy się w tych meczach sprawdzać. Ja nie walczyłam w finale, to też był element jakiejś taktyki trenera, też nie chcę wchodzić w jego kompetencje, bo on od tego jest właśnie, żeby tę taktykę ustalać. Myślę, że sprawdzał sobie też różne warianty i to, co zrobiły dziewczyny w finale.
No wy zdemolowałyście koreanki, tak?
Tak, deklasacja, a dodam, że dzień wcześniej trzy z nich były w ósemce, w tym jedna wygrała, druga była trzecia, więc można się było spodziewać bardzo zaciętego meczu. Natomiast od początku dziewczyny taktycznie świetnie to rozgrywały. Tam na 9 walk każda była wygrana, to też się rzadko zdarza na tym już poziomie, a już zwłaszcza w finale. Także mi się świetnie na to patrzyło.
A powiedz mi taką rzecz, jeżeli chodzi o turniej olimpijski, bo niedawno rozmawiałem z selekcjonerem kadry tenisistek stołowych, to mówił o tym, że tam jest 16 drużyn. Polki, które awansowały na ten turniej, czyli właściwie jedna z dwóch drużyn, jakie awansowały na ten turniej żeńskich poza wami, bo tak to mamy tylko siatkarzy na ten moment. Koszykarze będą jeszcze walczyć o kwalifikacje, ale wydaje się, że to jest mission impossible. No to, wiesz, powiedział mi trener naszej reprezentacji kobiet, że on się modli, żeby nie trafiły na Chinki w pierwszej rundzie, bo trafienie na Chinki w pierwszej rundzie to jest równoznaczne z tym, że pograsz sobie tam dwie godziny, no i się pakujemy i wracamy do Polski. Jak to wygląda u was? Kto jest faworytem? Kto jest mocny i ile w ogóle drużyn się zakwalifikowało? Jeszcze też jest taki system pucharowy, że 16, 8, 4, 2 czy jakoś inaczej?
Jest system pucharowy. Owszem, 8 drużyn się zakwalifikowało. Tak naprawdę z tych 8 tylko jedna jest potencjalnie słabsza drużyną. Mówię potencjalnie, dlatego że w szpadzie zwłaszcza wszystko jest możliwe, aczkolwiek no tak mimo wszystko wydaje mi się, że ten Hongkong jest najsłabszą drużyną, więc jeśli mamy system pucharowy, to drużyna z numerem 1 będzie walczyła z tym Hongkongiem. Na ten moment są to Chinki. My jesteśmy rozstawione z numerem 2 i przypuszczam, że niewiele się zmieni, nawet jeśli odbędzie się jeszcze kolejny Puchar Świata i Mistrzostwa Europy, bo te dwa turnieje stoją pod znakiem zapytania w dalszym ciągu. Mhm. Więc jesteśmy z numerem 2 na dzień dzisiejszy. Trafiamy na Estonki. Będzie to mecz trudny, ale tak naprawdę każda z tych 7 drużyn jest na światowym poziomie, te mecze będą wyrównane i no, każdy będzie wyzwaniem po prostu. Natomiast myślę, że my możemy śmiało mówić o sobie jako o faworytkach, przynajmniej ja tak uważam, tylko nie chciałabym, żeby narzucano na nas presję i też nie chcemy same sobie tej presji narzucać. Mimo wszystko wydaje mi się, że lepiej jechać w roli faworyta i właśnie wiedzieć, że można wygrać, niż tak jak ty powiedziałeś o tenisistkach i trenerze, który mówi, że bardzo nie chcą trafić na Chinki, bo się pożegnają z turniejem. No myślę, że my nie musimy tak myśleć i żadna z nas tak nie myśli i przede wszystkim nastawiamy się na to. Mówię o konkurencji jako takiej, ponieważ my cały czas nie mamy imiennych kwalifikacji na ten turniej, więc nie wiemy, jaki skład, nie wiemy, kto ostatecznie pojedzie, więc mówiąc my, mam na myśli całą ekipę.
A powiedz, ile dziewczyn w tym momencie o tą kwalifikację walczy i ile może pojechać? 4 czy więcej, mniej?
Mogą pojechać 4 zawodniczki, przy czym 3 z nich mają tylko prawo udziału w starcie indywidualnym, natomiast to 4. Natomiast jest nas więcej, jest jeszcze Basia Rus, jest Martyna Swatowska. Może powiem, kto teraz startował.
Jasne,
w tej
oczywiście
drużynie, bo oprócz mnie była Ewa Trzebińska, była Ola teraz Jarecka, wcześniej Zamachowska, Ola wzięła ślub w międzyczasie i Renia Knapik-Miazga. Natomiast oprócz tego jest jeszcze Basia Rus, jest jeszcze Martyna Swatowska, no i jest jeszcze zaplecze w postaci mocnych młodzieżówek, czy też seniorek od niedawna, jest Ania Mroszczak, Basia Brych. Dużo jest nas i to bardzo dobrze, bo im wyższy poziom grupy, tym wyższym poziom każdy z nas.
No tak,
jest
ciągnie się w górę przeważnie, prawda? Bo ja sobie tak patrzę na historię szpady na Igrzyskach Olimpijskich. Szpady pań to od 96 roku, jak dobrze widzę, trwa ta historia. Medalu nie ma żadnego, jeżeli chodzi o dziewczyny, ani drużynowo, ani indywidualnie. Natomiast szpadziści trzykrotnie wracali z Igrzysk z medalami. Natomiast tutaj trzeba powiedzieć, że oni walczą już dłużej. I powiedz mi, czy to się zmieni? Albo dlaczego tak było, że się tego medalu olimpijskiego nie udało jeszcze zdobyć? No bo to w sumie ćwierć wieku tak naprawdę miałyście na to szansę.
Tak, ale my, to znaczy szansa była owszem, natomiast szpada kobiet jako drużyna jeszcze się nie zakwalifikowała ani razu na te igrzyska, więc no, trudno jest mi powiedzieć. Ja jestem zawodnikiem, to trenerów trzeba byłoby pytać dlaczego, tak a nie inaczej. Przed Londynem byłyśmy blisko, bo byłyśmy numerem jeden na listach światowych na 2 lata przed igrzyskami. Ostatecznie no, skończyło się tak, jak się skończyło, czyli pojechałam tylko ja. Nie wiem, to jest trudne pytanie. Ja myślę, że warto byłoby się po prostu koncentrować na tym, co jest teraz. Zresztą prywatnie też tak do tego podchodzę i bardzo staram się myśleć o tym, co jest tu i teraz, nie wybiegać w przyszłość. Oczywiście ja wiem, że pewne plany trzeba czynić, są też marzenia i one będą gdzieś z tyłu głowy. Natomiast ja wolałabym jednak skupić się na tym, co mamy. A mamy bardzo silny team, bardzo wyrównany team i realne szanse na to, żeby w igrzyskach powalczyć o medal.
Jak ty ten Londyn wspominasz? No bo pojechałaś tam jako zawodniczka 26-letnia, czyli w takim prime sportowym, znaczy nie wiem, jaki jest prime u was, ale generalnie no taki 26-letni sportowiec, no to już ma doświadczenie, jeszcze nie jest wiekowy jak na sportowca. Jak ten Londyn wyglądał z twojej strony? Przypomnij, na którym miejscu te zawody skończyłaś. Nie pamiętam.
Nie mam żadnego pojęcia. Właśnie chciałam odpowiedzieć na twoje pytanie, że mgliście pamiętam Londyn. Ja mam bardzo dobrą pamięć, ale krótką jednak. Wiem, że się bardzo stresowałam. Znaczy próbowałam sobie wmówić, że nie i otoczeniu pewnie też, natomiast ci, którzy mnie znają z planszy i wiedzą, jak ja wyglądam na planszy, zgodnie powiedzieli, że byłam jednym wielkim kłębkiem nerwów. Przegrałam tam jednym trafieniem walkę ze Szwajcarką i każda przegrana boli, natomiast mnie najbardziej bolą takie, w których wiem, że wygrana była na wyciągnięcie ręki. No nie chciałabym, żeby to tak zabrzmiało, że wolę przegrać 15-5, bo w ogóle wolę nie przegrywać. Jasne. Natomiast mam wtedy takie poczucie, że faktycznie ta moja przeciwniczka była dużo lepsza, a jeśli przegrywam jednym trafieniem, to, no to myślę sobie, że było bardzo blisko. Przeżywałam długo ten Londyn. Myślę, że też za sprawą komentarzy negatywnych na mój temat. To pierwszy raz, kiedy ja się spotkałam z jakąś taką większą falą tych komentarzy. I chyba po prostu nie umiałam sobie wtedy z tym poradzić. Musiało minąć trochę czasu. Po kilku latach wydawało mi się, że już sobie zamknęłam temat igrzysk. Okazało się, że sobie go nie zamknęłam. Natomiast dzięki pomocy jednego człowieka dobrego, który zadał właściwe pytanie w odpowiednim momencie, odblokowałam sobie temat igrzysk i jednocześnie go zamknęłam.
Ale psycholog sportowy, trener? Kto to był?
Tak, tak, coach. To był coach Michał Domski, z którym myśmy wtedy współpracowali. Już teraz nawet nie pamiętam, jakie to było pytanie, ale to było banalne pytanie i okazało się, że ta szufladka z napisem Londyn nie była jednak do końca zamknięta. Ale udało się ją zamknąć i tak jak zaczęłam swoją wypowiedź, to już jest mgliste wspomnienie, ja staram się budować kolejne. I cieszę się o tyle, że było to doświadczenie. Myślę, że to też, jeśli miałabym pojechać na igrzyska, to też jest wartość dodana. Ja już to przeżyłam, wiem, z czym to się je i myślę, że już w tym wieku i w tym miejscu i z takim bagażem doświadczeń myślę, że ten stres byłby inny, bo on oczywiście będzie i zawsze jest i musi być. Natomiast myślę, że będę umiała sobie z nim poradzić.
A powiedz, jaki jest najlepszy wiek dla szermierza? No bo wiemy, że nie wiem, dla pływaka to jest 20 parę lat, dla skoczka narciarskiego pokazuje Kamil Stoch czy Piotr Żyła, że już bardziej 30 kilka, niekoniecznie to musi być 25. Piłkarze zdarzają się jak Robert Lewandowski, czy nawet Zlatan Ibrahimović, który jest starszy od nas obojga i jest 81 rocznik i gra kapitalnie w piłkę. Jest takie coś, czy w ogóle tego nie ma, że szermierz w wieku X rzeczywiście jest najlepszy?
Wraz z wiekiem nabywamy doświadczenia. szermierka to jest taki sport, który możemy trenować bardzo długo. Mamy przykłady medalistów chociażby z Rio, wicemistrz olimpijski Imre Węgier, lat 41.
To ty juniorka jeszcze.
Ja jeszcze długie lata przede mną. Także myślę, że nie ma takiej granicy. Myślę, że do momentu, kiedy sprawia nam to przyjemność czy satysfakcję, dopóki mamy wyniki, to
ja wiesz, bardziej myślałem, że na przykład nie tracisz szybkości na planszy w pewnym momencie, nie? I wtedy, jeżeli tracisz, to czy możesz to nadrobić doświadczeniem? Czy to...
Myślę, że tak, że tym doświadczeniem można bardzo dużo nadrobić. Ja też zupełnie inaczej trenuję teraz, niż jak trenowałam 10 lat temu. No, myślę, że już teraz w tym wieku takie treningi to mogłoby być za dużo.
A te różnice, jakbyś powiedziała, właśnie na czym to polega przez tych 10 lat?
Po pierwsze, różnica jest mentalna i to potężna. Po drugie, właśnie to doświadczenie, które przez 10 lat nabywałam, to oczywiście działa w dwie strony, bo za czasów moich bardzo dobrych wyników indywidualnych ja też byłam zawodnikiem takim, znaczy świat się ze mną nie opatrzył, nie owalczył, a później wiadomo, że jeśli wchodzisz na jakiś poziom, to cały świat cię rozpracowuje i potem jest ci trudniej oczywiście o te wyniki.
Patrz, Jerzy Janowicz, jak wchodził, to mi tak mi się przypomniało, wiesz, porównanie do światowego tenisa, grał te swoje skróciki, wszyscy najlepsi tenisiści nie wiedzieli, o co chodzi, kto to jest i tam wygrywał, aż go rozprasowali i już miał problem.
Tak, no i dlatego cały czas trzeba kombinować, bo nieprzyjaciel nie śpi.
I... W szpadzie to szczególnie nieprzyjaciel, wiesz, brzmi jak naprawdę, wychodzimy i się pojedynkujemy, to bardzo dosłownie można potraktować.
No w końcu sport walki, no jakby tak nie było, konkurencja nie śpi i oczywiście wiadomo, że jest jakieś ograniczone pole manewru, nie mamy miliarda akcji do wymyślenia szermierczych, natomiast no, szermierka w ogóle przez tych 10 lat stała się sportem szybkościowym, sportem bardziej siłowym. Jak ja zdobywałam sukcesy w tym wieku 23 lat, powiedzmy te 10-15 lat temu, to mało kto robił trening z szermierzy, dodatkowy, motoryczny. To jeszcze nie było takie popularne. Teraz jest wyścig zbrojeń właśnie tych dodatkowych jeszcze. Ja z uwagi też na moją historię chorobową musiałam ten trening trochę inaczej poprowadzić, żeby cały czas być w jednym kawałku, jak ja to mówię kolokwialnie, ale tak jest, więc no, też nie mogę mówić za resztę, no bo każda z nas, jest to jednak sport indywidualny, mamy kwalifikację drużynową, ale przede wszystkim jest to sport indywidualny i gdzieś tam na tyle, na ile możemy, staramy się ten trening właśnie indywidualizować.
A powiedz mi, no bo właśnie powiedziałaś o tej motoryce, o tym, że trening się zmienia, jak tutaj siedzieli naprzeciwko mnie wioślarze Asia Dorociak czy Adam Korol, to mówili, że właśnie wioślarz dużo zimą biega na nartach po Jakuszycach, dużo czasu spędza w siłowni, dużo czasu na ergo wiosłach, jakby tego treningu około wioślarskiego jest sporo. Jak to wygląda u was? Co jest takim treningiem uzupełniającym?
Ja 2-3 razy w tygodniu, w zależności od tego, w którym momencie sezonu jestem, a trzeba powiedzieć, że sezon u nas trwa w normalnych warunkach, oczywiście nie covidowych, cały rok. Praktycznie my mamy tylko 2-3 tygodnie przerwy w wakacje po Mistrzostwach Świata, a tak naprawdę to nie jest przerwa, bo już trzeba zacząć się
przygotowywać do nowego sezonu. Tak,
do nowego sezonu. Pierwsze zgrupowanie zazwyczaj mamy w górach, więc ja mam takie podejście, że muszę zacząć się wcześniej ruszać, żeby w tych górach przetrwać, bo nie jest to moja ulubiona forma aktywności. Więc tak, wracając, 2-3 treningi motoryczne, no i teraz w zależności od momentu, w którym jesteśmy sezonu, to albo jest to siła, albo jest to szybkość, albo dynamika. Do tego też staram się czasem wplatać jogę, ale to się urodziło teraz właśnie w pandemii po prostu, kiedy trzeba było ten trening organizować w domu i kiedy można było popracować właśnie nad jakimiś słabszymi elementami.
Okej, tak to wygląda. To jeszcze na koniec pierwszej części programu zapytam cię o to, jak wygląda taki turniej drużynowy, jeżeli chodzi właśnie o poszczególny mecz. Do ilu punktów walczycie, kto pierwszy wygrywa, jak wyglądają te zmiany, bo wiesz, ktoś to nas słucha i na co dzień szpady nie śledzi, może mieć absolutnie mgliste pojęcie o tym.
Dobrze, już mówię. Mecz trwa do 45 trafień, natomiast może się skończyć wcześniej. Mamy 9 rund po 3 minuty. I nie zawsze, każda z nas musi zrobić teoretycznie walkę do 5 trafień. Mówię teoretycznie, bo czasami przeciwnik nie pozwala na to, albo my nie chcemy wcale tej walki do 5 doprowadzić. Może nie tyle nie chcemy, ale właśnie nie bardzo mamy sposobność, więc czasami te walki kończą się na przykład wynikiem 3-2. W związku z czym nie zawsze ten efekt końcowy będzie wynikiem 45 do 35, czasami jest to niżej. Oczywiście są teraz inne przepisy dotyczące walk pasywnych. W federacji chodziło o to, żeby jednak urozmaicić trochę te walki, bo wcześniej zawodnicy, którym nie pasował przeciwnik, walczyli na tak zwane przeczekanie i szermierka stawała się po prostu bardzo nudna, więc teraz przepisy wymuszają od nas jednak to, żeby coś się działo.
A w jaki sposób to można wymusić?
Wymuszają to w ten sposób, że jeśli jest minuta bez trafienia, to przy remisie obie zawodniczki dostają żółte kartki. Jeśli jest dalej remis, dostają czerwone. Jeśli jest dalej remis, drużyna, która jest niżej w rankingu, dostaje czarną kartkę i przegrywa w związku z tym mecz.
Kręcę, czyli jesteś po czerwonej kartce.
Sytuacja też się zmienia, jeśli jest inny wynik meczu. Jeśli Polska na przykład prowadzi 1-0, i jest minuta bez trafień, to tylko przeciwniczka, która przegrywa. Ta druga drużyna dostaje żółtą kartkę i tak dalej. Okay. Też może dostać czerwoną i czarną, więc ostatecznie nikt nie chce przegrać przez czarną kartkę, więc wszyscy zawodnicy próbują te akcje. I teraz jeśli my prowadzimy mecz, nam to jest na rękę, żeby walczyć bardziej w defensywie, a to te zawodniczki muszą się pomęczyć i pomyśleć, jak to zrobić, żeby to było skuteczne natarcie, i częściej też popełniają błędy, więc jeśli się prowadzi, to te przepisy oczywiście w to nam graj gorzej, jeśli się przegrywa.
Magda Piekarska-Twardochel, nasza szpadzistka, jest gościem Kierunku Tokio. Za chwilkę wracamy.
Sponsorem audycji Kierunek Tokio i serwisu kierunektokio.pl jest PKN Orlen. Kierunek Tokio!
Rozmawiamy sobie o tym, co się dzieje, o tym, jak wygląda szpada w Polsce, na świecie, o tym, jakie są nasze szanse medalowe. Magdalena Piekarska-Twardochel jest moim i państwa gościem. Słuchaj, ty jesteś leworęczna, tak?
Tak.
Zauważyłem to właśnie patrząc na filmik jeszcze z Darkiem Urbanowiczem, który przed chwilą nam tutaj wybrzmiał, i pozdrawiamy go serdecznie.
Pozdrawiamy.
Wiem, że w boksie mańkut to jest taki zawodnik, z którym nie chcą walczyć, bo po prostu nie wiedzą, co on zrobi, ma odwrotną pozycję. Jak to wygląda u ciebie?
Tak, ja też z mańkutami nie lubię.
A czy lubią z tobą praworęczne zawodniczki? Powiedz, jak to
wiesz
wygląda?
Co, nie wiem. Jak zaczynałam trenować szermierkę, faktycznie tych leworęcznych zawodniczek było mało, więc można to było traktować jako atut. W tej chwili nie wydaje mi się. Oczywiście jest ich stosunkowo mniej, natomiast nie sądzę. Myślę, że większym problemem dla moich przeciwniczek jednak jest mój wzrost, niż to, którą ręką walczę. A ja sama, owszem, preferencje mam takie, że wolę z praworęcznymi zawodnikami jednak walczyć. Mm-hmm.
Renata Knapik-Miazga, Ewa Trzebińska, Aleksandra Jarecka. Te nazwiska już wymienialiśmy w pierwszej części programu. To są twoje koleżanki z drużyny. Jak byś mogła je scharakteryzować w paru zdaniach? Atuty, minusy, wiesz, tak żeby trochę je ludzie poznali. Nie, ty się nie stresuj, ty słuchaj, powiedz, dlatego wiesz, że ja to mówię, bo mamy aniołki Matusińskiego, które są, powiedziałbym, modne, to znaczy już te dziewczyny zaczyna coraz więcej ludzi kojarzyć, wiedzą, że jest Justyna Święty-Ersetik, taka szczuplutka blondynka, wiedzą, że jest Chałup Kowalik, teraz się objawiła światu Kornelia Lesiewicz, czyli 17-letnia zdolna biegaczka. No, zareklamowały się już parę razy na antenach choćby telewizji polskiej, bardzo fajnie. No to teraz ty możesz się trochę zareklamować swoje koleżanki z drużyny. Atuty, minusy, kto jest może takim śmieszkiem drużynowym, kto jest, wiesz, osobą taką poważną, jakbyś trochę nam o tych dziewczynach opowiedziała. To jest magia radia, magia słowa, to możesz się, słuchaj, wykazać.
Najłatwiej byłoby mi chyba powiedzieć o sobie te plusy i minusy. Hmm? O minusach nie będę mówić.
Okej, nie mów, to o plusach, proszę.
Wiesz, wszyscy wiemy, że nie jesteśmy ludźmi idealnymi, natomiast jeśli miałabym scharakteryzować dziewczyny, to Ewa, największy walczak. Ona o wszystko się wykłóci. Mam na myśli takie właśnie sytuacje na planszy, kiedy sędziowie może nie do końca są pewni albo niekoniecznie w dobrą stronę policzyli te trafienia. Ewa jest taka, że im nie odpuści i to jest super, uważam, zaleta. Mi na przykład brakuje czegoś takiego. Ola to jest taka dobra duszyczka, bardzo skromna, a z bardzo dużym potencjałem. Ona jest młodsza ode mnie, kilka lat, także bardzo mi się podoba w niej to, że jest pokorna i skromna, mimo tego, że już osiąga bardzo duże wyniki. Przecież wygrała Puchar Świata, była gdzieś trzecia. Z Renią się przyjaźnię prywatnie najbardziej, więc pewnie będę najmniej obiektywna. Ale myślę, że wszystko, to, co nas łączy jednak wszystkie, to, że mamy bardzo mocną psychikę i wszystkie trenujemy sport walki, więc wszystkie jesteśmy waleczne. U Ewy to się najbardziej objawia, ona po prostu jest no taka umie dużo rzeczy załatwić, zorganizować, taki myślę, taki dobry menadżer też, powiedziałabym, tak bym ją widziała, natomiast wszystkie my jesteśmy mocne psychicznie i to jest chyba nasza zaleta, to jest nasza siła, bo wytrenowaniu o umiejętnościach szermierczych, które mamy, jakby wiemy, poziom jest podobny wytrenowania, natomiast myślę, że to ta głowa to w ogóle stanowi o sukcesie w szermierce najbardziej. No to tak bym powiedziała.
Ładnie to opisałaś, a powiedz mi, bo ty pisałaś kiedyś felietony, prawda? A czy o swojej chorobie ten tekst, który jest na stronie, teraz zapomniałem adresu, ale tak ładnie w pierwszej osobie było to napisane, wczoraj wieczorem to sobie czytałem, to ty go też popełniłaś sama?
Tak.
Czyli jest talent pisarski, muszę wam powiedzieć, naprawdę, bo to się wszystko czytało bardzo płynnie i bardzo dobrze. Myślę, że zawsze masz szansę na życie po życiu, jakbyś się zdecydowała na inną branżę. I co ci dawało takie pisanie? To jest takie, wiesz, bo ludzie piszą z różnych powodów. Dziennikarze często zarobkowo, ale na przykład, nie wiem, artyści, muzycy piszą po to, żeby wyrzucić z siebie złe emocje. Mówi się, Kaja chyba mówiła, że najpiękniejsze płyty pisała wtedy, kiedy była nieszczęśliwa, kiedy ktoś ją rzucił, kiedy była zraniona przez faceta, że wtedy ten smutek rodzi u artysty faktycznie coś wspaniałego, co to jest taki paradoks, bo z jednej strony dokonuje fantastycznych rzeczy i cały świat go za to kocha, ale z drugiej sprzedaje siebie, oddaje całe serce i jest strasznie tym zmęczony pewnie. No i ty też miałaś prawo być zmęczona, bo zaatakowała cię bardzo poważna choroba, a pisałaś o niej w taki sposób, jak czytałem ten tekst, no wzruszający. Wiadomo też, że z perspektywy osoby, która wyzdrowiała.
Nie wiem, od czego zacząć. Jeśli chodzi o felietony, to pisałam je po prostu stricte hobbystycznie. Ja też pisałam o rzeczach sportowych, głównie o wydarzeniach sportowych, więc tam nie było mowy o jakichś głębszych emocjach czy otwieraniu, gdzieś tam odkrywaniu kart własnej osoby, bo w zasadzie nie pisałam o sobie. Pojawiła się propozycja, ja skorzystałam, pomyślałam sobie, czemu by nie. Fakt jest taki, że lubię pisać i zawsze pisanie lepiej, nie zawsze. Nie zawsze. Właśnie początki były takie, że bardzo nie lubiłam pisać i wszystkie wypracowania z języka polskiego były moją zmorą do tego stopnia, że błagałam mojego tatę, żeby napisał za mnie to wypracowanie i dziękuję mu bardzo, że nie robił tego. To znaczy zawsze było tak, że ja siedziałam do 22, 3, sklecałam te zdania, kombinowałam, a tata później tworzył z tego piękną całość, a ja ją rano przepisywałam. Natomiast właśnie nigdy nie szedł na łatwiznę i zawsze zmuszał mnie do tego, żebym poczyniła jednak ileś tam tych starań. I szczerze mówiąc nie wiem, kiedy to się urodziło, ta moja potrzeba pisania czy chęć pisania, ale prawda jest taka, że już na studiach też wolałam jednak egzaminy pisemne niż ustne. Jakieś te ustne wystąpienia zawsze mnie bardzo stresowały i ja skończyłam prawo, ale tak... Cały czas średnio siebie w tym prawie widzę, bo bardzo mnie stresują publiczne wystąpienia, w których sama mam mówić. Bo jeśli
nie słychać tego dzisiaj, wiesz?
Bo mówię. Rozmowa jest moderowana, ty mi zadajesz pytania i jest mi o wiele łatwiej w ten sposób
mówić.
Miałam gdzieś propozycję wystąpienia w formie czegoś takiego jak TEDx i odmówiłam, bo ja po prostu się nie czuję na tyle pewnie. U mnie matura ustna, którą ćwiczyłam w domu i miała trwać 15 minut, trwała chyba 5, bo ja tak szybko mówię, żeby tylko skończyć, żeby to już było za mną. Także myślę, że to też dlatego to pisanie tak bardzo sobie upodobałam, tak. I cóż, no ten tekst, ja się długo zastanawiałam, czy w ogóle mówić o tej chorobie, jakie będą tego konsekwencje. Miałam pełną świadomość tego, że będą ludzie, którzy będą to popierali, będą też tacy, którzy... Ja jakoś tam skomentują to negatywnie, bo zawsze tak jest. Natomiast ideą, która mi przyświecała, było po prostu podzielenie się historią i pomoc być może komuś. I owszem, tak było. Dostawałam wiadomości, do dziś zdarza mi się dostawać wiadomości od ludzi chorych lub ludzi po chorobie. No i ja się staram po prostu być szczera w swoim przekazie, w życiu w ogóle. I taki był też ten tekst. Pisałam go z perspektywy owszem czasu. Nie chciałam tego robić w trakcie choroby. W trakcie choroby skupiałam się na zadaniu. Chciałam wyzdrowieć. Ja dosyć szybko wiedziałam, że wyzdrowieję, więc to nie było tak, że ja nie mogłam powiedzieć,
to teraz
bo bałam się, jakie będzie rozwiązanie.
Jaka to była choroba? Ja tutaj muszę pewien cytat taki dosyć intrygujący wam powiedzieć. Otóż Magda mówiła, że czuła, jakby utkwił jej popcorn w przełyku.
tak, tak było, bo od tego się zaczęło. Byliśmy w kinie z mężem i w zasadzie niedługo później zaczęłam czuć, jakby właśnie coś mi utkwiło w przełyku i skorelowałam to sobie z tym, że popcornem. Natomiast w miarę upływu czasu, no trochę mi się to nie zgadzało, że 2 tygodnie mijają, a ja dalej mam ten popcorn przyklejony. I zaczęłam drążyć, zaczęłam szukać, chodziłam po laryngologach. I tak naprawdę przy okazji tego zaczęłam robić też inne badania, dowiedziałam się przy łezkiej piersi po prostu rutynowym, że coś się dzieje. Miałam wtedy zresztą wyjechać, to było w czwartek, a w poniedziałek miałam wylecieć na turniej na Kubę i na zgrupowanie jeszcze wcześniej do Stanów, ale lekarz mówi, no nie, coś tu się dzieje, ma pani powiększone węzły chłonne. Jeśli nie była pani wcześniej chora, to trzeba to sprawdzić. No i tak po nitce do kłębka bardzo szybko okazało się, że jestem chora na ziarnicę złośliwą, inaczej chłoniaka Hodgkina, czyli nowotwór krwi.
No właśnie, nowotwór, nie rak. Tutaj mi Magda zwróciła uwagę, gdy pisałem zapowiedź naszej audycji. I też, moi drodzy, ja chciałem powiedzieć, nawet takie sobie ładne zdanie wymyśliłem radiowe wczoraj, że więźniowie mówią rok, nie wyrok, a ty mogłabyś powiedzieć rak, nie wyrok, ale już nie mogę tego użyć, bo nowotwór. Ale też pokazuje, że ta świadomość społeczna, widzisz, nie jest wcale taka duża. Jakbyś tą różnicę właśnie, dlaczego to jest nowotwór, a, znaczy, dlaczego to się nazywa nowotworem, a nie rakiem? Umiesz to...
Znaczy, ja ci powiem tak, jak powiedziała mi pani doktor i pamiętam to bardzo dobrze. Nie ma pani raka, raki się przerzucają, nowotwór się pani nie przerzuci.
A, no to nie dziwię się, i że... Tak. Nie, słuchaj, gdybym takie zdanie usłyszał, też bym je na całe życie zapamiętał.
Tak, aczkolwiek ja na początku pamiętam takie przerażenie na mojej twarzy. Pani doktor mówi, ale czego pani nie zrozumiała, o co chodzi? No ale wiesz, to było moje pierwsze spotkanie, no tak, z panią doktor, rozmawiał się o tym, jaki będzie plan leczenia.
I nie jest to grypa, nie? Tylko nie słyszysz jednak grypa. Nowotwór.
I słyszałam rak, nowotwór i tak w pierwszej chwili dalej nie wyłapałam tej różnicy. Ona mówi do mnie spokojnie, jeszcze raz. Uh-huh. To jest nowotwór krwi, wyleczalny w dzisiejszych czasach, z bardzo dużym prawdopodobieństwem, że to będzie tylko jeden raz. Raki się przerzucają, działamy, będzie ileś tam cykli tej chemii.
Tak sobie myślę w ogóle, oglądając teraz serial New Amsterdam, przy okazji trochę przesadzony, ale fajny, że taki człowiek to ma niełatwe życie, bo musisz, taki lekarz, bo musisz pewnie 6 czy 7 osobom, dla ciebie to była rozmowa życia, a dla niej to pewnie taka rozmowa to jest już 6 czy 7 dziennie. Musi ją przeprowadzić, nie? To można tak spowszednieć, aż to jest przerażające, no bo dla każdego to jest coś bardzo trudnego.
Tak, ale myślę, że to też jest kwestia tego, jakimi jesteśmy ludźmi. Miałam do czynienia z 2 paniami lekarkami i 2 zupełnie inne osoby. Mhm. Pani doktor, która prowadziła mi leczenie chemioterapią, była taka właśnie konkretna. To jest to, co ty powiedziałeś. Zdawało się, że no jest to jakaś tam dla niej rutyna. Natomiast druga pani doktor odpowiedzialna za moje leczenie radioterapią i do dziś dnia kontrolująca mnie, kojarzyła mi się bardziej z taką babcią, bo ja jak usłyszałam, że są naświetlania, gdzieś już myślałam, że po chemioterapii już ruszam może niepełną parą, bo nie miałam takich możliwości fizycznych, ale jednak z treningiem, a później okazało się, że jeszcze muszę mieć naświetlania, to oczywiście łzy mi tam poleciały, a ona jak taka cudowna babcia, empatyczna, także myślę, że to po prostu kwestia charakteru też.
Podeszłam do niego jak do przeciwnika z planszy, mówimy o nowotworze. To był bardzo trudny rywal, czy taki rywal do... nie aż tak trudny? No bo z tego, z tych słów pani doktor, no to wiesz, to tak się wydaje, że nie aż tak trudny.
Wiesz, pani doktor, oprócz tego oczywiście na początku powiedziała mi, że z każdą kolejną chemioterapią będzie coraz gorzej, więc ja z każdą kolejną chemioterapią czekałam na to, aż będzie gorzej, a u mnie było wręcz odwrotnie, ja po prostu się zaadaptowałam. Najtrudniejszy był dla mnie początek, taka niewiedza, z jakim przeciwnikiem właśnie masz do czynienia, bo nie wiedziałam, wiesz, jaki to będzie... No jakie to będzie przeżycie po prostu dla mojego organizmu i te pierwsze 2-3 chemie były faktycznie słabsze, musiałam się gdzieś tam w tym odnaleźć, natomiast im dalej w las, tym paradoksalnie u mnie było lepiej, więc to pani doktor tak próbowała mnie troszeczkę na ziemię postawić, bo ja nie mówię, dobrze, ja się nie boję bólu, ja przeszłam ileś kontuzji, nie martwię się, że będzie mnie szczypało, dam radę. Ona do mnie mówi, o, niech pani z siebie nie robi nad człowieka, tutaj pani jest też pacjentem onkologicznym, a ja mówię, kurczę, mi się wydaje, że to we mnie jest taka siła właśnie, że ja mówię, nie boję się, dam radę. Takie nastawienie, myślę, mentalne po prostu, które uważam, że jest bardzo ważne i przypuszczam, że to w ogóle jaka jestem, plus to, że trenuję sport walki, też pomogło mi lepiej przejść przez tę chorobę, bo po prostu podjęłam rękawice i miałam takie nastawienie. Oczywiście miałam słabsze momenty.
A właśnie chciałem zapytać, czy były takie momenty, że na przykład ciężko było się w ogóle podnieść z łóżka?
Były na początku. Na początku byłam po prostu bez sił i pokonanie dystansu z pokoju do łazienki trochę trwało, natomiast byłam w stanie sama się sobą zająć. I to myślę było, myślę, że to byłoby w ogóle dla mnie najtrudniejsze, że po tylu latach, kiedy jestem bardzo sprawna, nawet jeśli miałam operację kolana, akurat jeździłam samochodem w automacie wtedy, więc sama jeździłam na rehabilitację, miałam lewą nogę operowaną i ta taka niezależność, którą mogłabym stracić podczas chemii, to myślę, że to byłoby takie najtrudniejsze dla mnie, a jednak mogłam w zwolnionym tempie i bez sił, ale dawałam sobie radę sama na tyle, ile mogłam, oczywiście bez wsparcia rodziny, takiego mentalnego, fizycznego, to też nie byłoby to samo, natomiast dla mnie najważniejsze było to, że mogę sama z tego łóżka
wstać. A jest to test dla związku, taka choroba?
Myślę, że tak. To znaczy dla naszego pyłu. No my ślub wzięliśmy po chorobie i oczywiście no, liczyłam na wsparcie mojego wtedy narzeczonego, liczyłam na to, że będzie ze mną, ale... No, ja też sobie zdaję sprawę z tego, jakim jestem człowiekiem, jaki mam charakter. No, to się może wydawać, że jestem taka stonowana, spokojna, natomiast ja tej wybuchowości też trochę we mnie jest.
Wy tego nie widzicie, taką iskrę w oku zobaczyłem się, aż skuliłem teraz. Magia radia, mogę powiedzieć. Jest, aż się odsunąłem trochę, jest trochę wybuchowości.
Ale jestem niegroźna bez szpady. I dla...
A ja nie wiem, co tam masz pod stołem. Wiesz?
Nie, nie ma nic.
Nie ma szpady.
Jedynie dobra. Długą nogą mogłabym kopnąć.
Dobra, okej. Okay.
Więc ja wiem, że ten mój mąż nie miał łatwego czasu. No to nie był w ogóle dla mnie łatwy czas, że nie mogę trenować. Siedzę cały czas w domu. No dla kogoś, kto cały czas wyjeżdża, to bez względu na to, co by go spotkało, to jest trudno odnaleźć się nagle w takiej rzeczywistości innej. No ale mój mąż spisał się bardzo dobrze. No, nie mogę
test.
Złego powiedzieć słowa. Zdał test. No spadło na niego dużo obowiązków, którymi na co dzień on się nie zajmuje, więc wiadomo, że on miał bardzo ciężko.
A ile przed ślubem kończyłaś chemioterapię?
Rok.
Rok, aha, czyli jeszcze był jakby czas, żeby dojść do siebie.
Tak.
I zapuścić włosy, czy z krótkimi poszłaś do ślubu?
Doczepiłam.
Tak? Okej. Okay.
Tak, bo zawsze zapuszczałam na ten ślub, aha, więc jak już w końcu nie miałam swoich, to tak, to doczepiłam.
Choć moim zdaniem też dowiedziałaś się czegoś o sobie, mianowicie, że dobrze ci w krótkich włosach, bo tak patrzyłem, tak na chłopca też spoko.
Tak,
pasuje ci po prostu, nie?
No tak, bałam się tego bardzo, chyba mój mąż nawet bardziej, i tak długo się nie żegnaliśmy z tymi moimi resztkami włosów. Natomiast jak już wybiła godzina zero i przyjaciółka ostrzygła mnie maszynką, to okazało się, że wcale nie jest tak źle. Trochę zmieniłam imidż, koła w uszy, skóra, taka bardziej grunge'owa.
Tak.
No moja mama zakochana, zachwycona. Myślę, że moja mama marzy o tym, żebym znowu
zobaczyła na jeżdżka. By ci opierdzieliła te włosy maszynką bez mrugnięcia okiem, tak?
Tak.
Rozumiem. Słuchajcie, tutaj jest też ważne zdanie od Magdy. Moja choroba, jak już wam mówiłam, dała mi wiele dobrego. Między innymi zdecydowałam się na opiekę dietetyka, ponieważ jeszcze bardziej zależy mi na zdrowiu i efektywnym treningu. No i takie jest zdjęcie, które Magda wrzuciła przed troszeczkę z brzuszkiem, a po już wyfitowana jak skurczysyn z taką tareczką na klacie. Powiedz mi, jak to wygląda właśnie od strony zdrowego jedzenia, czy też ten nowotwór zmienił twoją świadomość, czy właśnie zupełnie zmieniłaś swoją dietę? Jakie były te zmiany? Bo wiesz, bo ja mam takie wrażenie, rozmawiając często z zawodowymi sportowcami, ale i ze sportowcami amatorami, że ja sam zresztą byłem tego pewnym, powiedziałbym, beneficjentem, że nawet przygotowując się do Ironmana i trenując po 20 kilka godzin w tygodniu, to uznawałem, co ja będę trzymał dietę, jak ja wszystko przepalę. Mogę zjeść 2 kebaby, 3 burgery, bo przecież, kurde, jadę 150 kilometrów na rowerze, to ja tego nie spalę, no spalę. Ale to nie chodzi tylko o to, że spalisz, tylko jednak chodzi o to, że powiedzmy, to jedzenie jest takim paliwem, które dostarczasz do organizmu, no i też swojego samochodu nie zalałbyś gównianym paliwem, bo po prostu by ci zaczął rzęzić i się rozpieprzył.
Dokładnie.
Przepraszam za tą dosadność, ale się podburzyłem.
Zgadzam się z tobą i też długo sama na pytania dziennikarzy, czy stosujesz jakąś dietę, odpowiadałam, nie, po prostu w miarę zdrowo jem. No, jakoś to się tam układa.
Klasyczne takie odpowiedzi na...
Tak, przecież my nie trenujemy sportu, w którym trzeba trzymać tę wagę, w którym trzeba zrzucać. No, jakaś tam dieta jest. I faktycznie mnie tak było, że ja tak sobie jadłam, co chciałam. Natomiast choroba, owszem, to jest pierwszy powód. Wynikającym z tej choroby jest to, że ja po prostu stwierdziłam, że nie chcę jeść odżywek żadnych sportowych. I bardziej skupiać się na tym, żeby pozyskiwać jednak wartości stricte z pokarmu, a nie z jakichś tam właśnie dodatkowych tematów. No tak się dobrze poskładało, że moja koleżanka klubowa jest dietetykiem, Marta Białek z Fit Adept Diet. I tak jak sobie jakby szukałam wszystkich elementów, które złożą mi się na piękną całość w postaci dobrej formy. Chodziło o trening mentalny, więc podczas pandemii współpracowałam z panią psycholog. No, trening oczywiście fizyczny, to jest wiadomo. I brakowało mi właśnie tego ostatniego elementu, jakim jest żywienie. I to, czy ja wyglądam tak, czy inaczej teraz, to jest też efekt uboczny. Mi nie o to chodziło, ale wiedziałam, że tak będzie. No to jest naturalna kolej rzeczy. Jeśli przyjmujesz posiłki, które składają się z odpowiednich makroskładników, no to siłą rzeczy się odtłuścisz chociażby. I myślę, że u mnie ten największym problemem było właśnie to, że ja spożywałam za mało białka, za dużo węgli. No i gdzieś tam, jak to mój trener Leszek Król mówi od przygotowania, byłaś takim pulpecikiem. I jak patrzę na ciebie tam sprzed roku chociażby, czy dwóch lat, jak wygrałyśmy Mistrzostwa Europy, a porównuję ciebie teraz, to jest niebo a ziemia. I oczywiście fajnie, ja się cieszę z tego, jak wyglądam, to tego też nie ukrywałam, natomiast mówię, najbardziej chodziło mi o to jednak, żeby zapewnić mojemu organizmowi wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby ten trening właśnie był efektywny, a ponieważ mam problemy z ilością białka i to też jest efekt gdzieś tam mojego leczenia. A jak wiemy, białko potrzebne jest do tego, żeby jednak mięsień pracował, to z nieba mi spadła ta Marta i fajnie sobie to poukładałyśmy, trzymam się.
A ciężko było te nawyki zmienić, czy nie?
Ja jestem leniuszek, więc dla mnie najtrudniejsze jest to, żeby owszem, te posiłki mam i tak skomponowane, żebym nie spędzała dużo czasu w kuchni, ale u mnie problem było na przykład to, że omijałam jeden posiłek. Nie jadłam już czterech, jadłam trzy i gdzieś tam te kalorie się gubiły w ciągu dnia. Oczywiście teraz już sobie, to już teraz już nie chodzę z wagą i nie odmierzam wszystkich gramatur, już troszkę sobie tam zluzowałam, też troszkę, no trochę więcej wiem na oko nawet, co muszę przyjąć, żeby mi się zgadzało, no ale tak, u mnie najgorsze jest jednak lenistwo i trochę taki brak systematyki.
Ja ci powiem, że ja też z tym mam problem, bo gdy się zastanawiałem, teraz chciałem parę kilo zrzucić i mam catering i jest to dla mnie bardzo wygodne, ale gadałem ze swoją dietetyczką, znaczy znajomą, która jest dietetyczką i wiem, że musiałbym zacząć robić samemu, bo jednak personalizowanie cateringu to jest drogie i to wymaga już strasznie dużo zachodu i mimo, że lubię gotować, to taka myśl, że miałbym cztery posiłki dziennie robić, no to robi mi się słabo, szczególnie wiesz, przy dziennikarskich, nieregularnych godzinach pracy, że to ciężko zaplanować po prostu.
No, to wiesz, też zależy, no, bo są takie posiłki, które zrobisz w ogóle w pięć minut.
Tak,
wypiję. Ja najchętniej na drugie śniadanie piję szejka, bo to po prostu nie zabiera czasu. Dwa, gotuję, jak coś gotuję, to gotuję na dwa dni. Trzy, mam męża gotującego na całe szczęście i to bardzo dobrze, więc i mamy dwie, które jesteśmy oboje warszawiakami.
I też na mnie, no to już w ogóle, no to tak. Nie musisz tam 300 kilometrów na obiad do babci, do teściowej jechać, tylko masz parę, tak?
Nie, gorzej, bo ja umawiam się, dzwonię do mojej mamy, że przyjadę i nie umawiam się z nią kompletnie na to, że będzie jakikolwiek obiad, a ona mi daje 5-litrowy garść zupy, do tego mi dorzuca jakieś naleśniki. Ja mówię, mamo Boże, jak ja to wszystko przejem. Także jestem zabezpieczona z każdej strony. No tak. Przygotowywanie czterech posiłków to jest wyzwanie, ale mówię, można to zrobić tak, żeby było na dwa dni i wtedy masz z głowy. No i w domu jest mi najłatwiej. Najtrudniej jest na wyjazdach. Zawody szermiersze mają to do siebie, że potrafią trwać cały dzień, całe dwa dni, w zależności od tego, jak długo walczysz. Wychodzimy o 7 z hotelu, a przy 300 osobach startujących potrafimy wrócić o 21. No i u mnie na przykład to też był problem bardzo długie lata, bo ja nie jadłam w trakcie zawodów. Niczego nie przyswajałam, bo po prostu tak. A tak funkcjonowałam i robiłam wyniki. 23 lata miałam, czy 26, wiesz, medale Mistrzostw Europy, Puchary Świata, nie jedząc w trakcie prawie w ogóle, no chyba, że była bardzo długa przerwa. Ja nie tolerowałam niczego, odbijało mi się, przeszkadzało mi to. I też musiałam się tego nauczyć, żeby zacząć jeść cokolwiek podczas zawodów. I teraz tak jest.
A powiedz mi już na koniec, bo niestety goni nas czas. Powiedziałaś takie zdanie, że psycholog pomaga tobie radzić sobie ze stresem związanym z ewentualnym tfu, nawrotem choroby. Czy cały czas z niego korzystasz? Cały czas jest ten stres, że ten nawrót może się pojawić? I jakie to są procentowo szanse przy takim nowotworze?
Wiesz co, stres, myślę, że on się pojawia. Czasami się pojawia na przykład przy okazji badania PET-CT, czyli takiego skanu ciała, który pokazuje, mówiąc kolokwialnie, czy się świecę, czy się nie świecę, po prostu czy te komórki nowotworowe są. I to jest dla mnie zawsze stresujące badanie. Natomiast praca z psychologiem miała na celu danie mi narzędzi do radzenia sobie z tym stresem, więc teraz już nie jest tak, że on się pojawia i ja nie umiem sobie z nim poradzić. On się pojawia, ja wiem, że on będzie i wiem, co zrobić, żeby nie wpaść, wiesz, taką matnię w dół, po prostu nie zapętlić się sama gdzieś tam w tym swoim lęku. Czyli trochę tak jak z tym nowotworem w ogóle. Ja zaakceptowałam fakt, że ten przeciwnik był, podjęłam walkę, wygrałam. I teraz jest tak, że ja zaakceptowałam fakt tego, że ten lęk będzie się pojawiał, umiem sobie z nim radzić. I tyle. Jakie są procentowe szanse? Powiem ci szczerze, nie wiem. Przyjęłam w trakcie choroby taką postawę i po chorobie również, że nie czytam, nie dowiaduję się, nie oglądam, bazowałam tylko stricte
tak,
na tym.
Taka ignorancja bywa błogosławieństwem, zdecydowanie.
No, różnie ludzie podchodzą. Ja wybrałam taką drogę. Dobrze, źle? Nie wiem. Mi jest dobrze tak, jak
to najważniejsze tak jak moim zdaniem, prawda? Żeby tobie było dobrze. Myślę, że bardzo inspirująca osoba dzisiaj była naszym gościem. Dziękuję ci, Magda, za to, że przyszłaś.
Dziękuję bardzo.
Magdalena Piekarska-Twardochel. Jeżeli ktoś włączył ten program później, no to spokojnie będzie podcast i myślę, że też spiszemy te rozmowy na kierunek tokio.pl. Będzie można ją po prostu przeczytać dla tych bardziej leniwych, którym się nie chce 50 minut gadania słuchać. Kamil Gapiński, też wam dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.
Sponsorem audycji Kierunek Tokio i serwisu kierunektokio.pl jest PKN Orlen. Kierunek Tokio!